Dzień dobry. Dżingiel jasno wskazuje, jaka audycja teraz przed nami i mam nadzieję, że Państwo już kiedy słyszą ten dżingiel, mają takie skojarzenie. Czyli piątek, czyli świat nowych mediów, czyli dobry dzień, czyli warto czekać na ten dżingiel i na tę audycję, mam nadzieję, bo to zwiastuje po pierwsze, że kończy się powolutku ciężki tydzień pracy, a po drugie, że przed nami wątki związane z nowymi technologiami. Dzisiaj czas na kolejną relację w trochę innej formie. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko. Dzisiaj zaproszę Państwa na wydarzenie skierowane do lokalnych dziennikarzy. Ale dlaczego, zapytają Państwo, wybieramy się na wydarzenie skierowane do takiej konkretnej grupy osób? A odpowiedź jest dość prosta. Można tam złapać bowiem dużo ciekawostek, no i ciekawych rozmówców, ciekawych rozmówczyń, którzy opowiedzą nam o tym, jak można wykorzystywać nowe technologie, na przykład jeśli chodzi o zdjęcia, na przykład jeśli chodzi o prowadzenie portalu lokalnego. Takie forum to też miejsce, gdzie ludzie są na bieżąco albo starają się być na bieżąco, jeśli chodzi o nowe technologie. Sztuczna inteligencja może być już nawet pół kroku przed nami, ale my możemy za to ją dogonić albo próbować dogonić i sprawić, że będzie wykonywała czynności, na które nie mamy czasu albo nawet nie mamy na nie ochoty. Teraz już na konkretach. Lokalsi 4.0 to ogólnopolskie forum mediów lokalnych i wydarzenie, które odbyło się w marcu. Było skierowane do wydawców, głównie do wydawców mediów lokalnych, a jako reprezentant lokalnych mediów pojawiłem się tam również. Temat sztucznej inteligencji dominował wśród wystąpień. Było dużo zagadnień, które były poruszane właśnie w związku z AI i zmianami, które nadchodzą i które już są. Po wszystkich wystąpieniach zaplanowano na ten dzień wręczenie nagród w konkursie dziennikarskim Local e-Journalism Awards, czyli tutaj mamy dziennikarstwo w tym świecie nowych mediów jak najbardziej. Na początek zapraszam Państwa na rozmowę z nagrodzonymi w tym właśnie wspomnianym konkursie, z którymi miałem bardzo dużą przyjemność porozmawiać.
Krzysiek Chojnowski, redaktor naczelny lokalnego portalu Moja Ostrołęka.
Portale internetowe to komentarze, tak się utarło, że to jest jedno z drugim nierozerwalnie związane. No i ludzie trochę poczuli w tych komentarzach taki, można powiedzieć, luz związany z pozorną anonimowością. I różnie w tych komentarzach bywa, prawda? Różne rzeczy się dzieją, można przeczytać.
Różnie bywa, ale też niestety nie są to komentarze pozytywne, prawda? Że ten internet od dawna jest zalany takim, krótko mówiąc, hejtem i nienawiścią. Z czego to wynika, że ludzie w internecie wylewają te wszystkie swoje frustracje, a nie mówią tego głośno na ulicy, nie wiadomo. Natomiast no, jest to walka, którą mój portal prowadzi z hejterami od 20 przeszło lat i ta walka do tej pory była przegrana.
Tych komentarzy jest mnóstwo. Jaki procent stanowią te, które nadają się po prostu do wyrzucenia?
W moim portalu miesięcznie zamieszczanych ponad 7 tysięcy komentarzy. Jest to ilość bardzo duża, ciężka do takiej stałej moderacji. Jaki procent jest brzydkich treści, jeżeli tak możemy to powiedzieć, to się zmienia. W poprzednich latach było tego zdecydowanie więcej. Ten hejt troszeczkę zależał, jest go mniej, ale wciąż jest bardzo dużo. Oprócz tego hejtu, nienawiści, wyzwisk czy wulgaryzmów, mamy też do czynienia z różnymi innymi rzeczami, jak na przykład propaganda putinowska, która miała miejsce po wybuchu wojny w Ukrainie. No, są to też treści nie tylko takie obraźliwe, ale też naginające historię, wypaczające fakty, podważające tezy naukowe, prawda, to są jakieś różne teorie spiskowe. Także trzeba patrzeć na to jako całokształt, bo te wszystkie treści są szkodliwe. Jest ich z każdym rokiem może troszeczkę mniej, czyli ta kultura powoli wkracza w internet, ale jest wciąż zdecydowanie zbyt dużo, aby zwykli użytkownicy chcieli te komentarze po prostu czytać i nie mieli ich serdecznie dość.
To poza tymi takimi celowanymi komentarzami, to chciałem taką tezę od Ciebie odbić, czy to się zgadza, czy nie, że ludzie komentują, jak coś im się bardzo, bardzo podoba, są czymś zachwyceni, albo wręcz przeciwnie, jak są bardzo niezadowoleni.
Zdecydowanie tak. Emocje są takim wyzwalaczem, że chcą coś ludzie zakomunikować wtedy, gdy te emocje biorą górę. Nadzwyczaj często niestety zdarza się, że chcą zakomunikować coś w takim złym tonie, złym stylu. No i na szczęście powoli, dzięki pomysłom i umiejętnościom naszym, udało się temu sprostać.
No to przechodzimy do klubu w takim razie, do Twojego pomysłu, który jest rewelacyjny i rewolucyjny, trochę też mam wrażenie. Zatrudniłeś AI, żeby te 7 tysięcy komentarzy tam jakoś przeczesała.
Tak, i radzi sobie z tym bardzo dobrze. Skorzystaliśmy z najpopularniejszego obecnie rozwiązania na świecie, czyli ChatGPT. Podłączyliśmy się do API sztucznej inteligencji i wszystkie komentarze, które pojawiają się w moim portalu, są sprawdzane przez sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja ocenia dany komentarz pod kątem wulgaryzmu, merytoryki, ale też treści jakichś rasistowskich, seksistowskich, pod kątem wielu czynników i wydaje ocenę punktową. I na podstawie tej oceny punktowej dalej skrypt decyduje, czy ten komentarz nadaje się do usunięcia, do ukrycia, czy pozostaje widoczny w portalu.
Czyli, żebym dobrze zrozumiał, jeśli komentarz ma 100 punktów, to niedobrze.
100 punktów, tak, to najgorsza ocena, jaką może dostać komentarz, a 0 to najlepsza, czyli taki najbardziej jakby wartościowo-merytoryczny wpis. I takich życzymy sobie jak najwięcej, natomiast niestety wciąż zbyt często zdarza się, że te komentarze są, no już teraz przez sztuczną inteligencję usuwane. Ten pułap się zmienia, to wciąż po kilku miesiącach działania jest jeszcze regulowane. Zaczynaliśmy od współczynnika ponad 60. Obecnie mamy 50 kilka punktów i powolutku obniżamy ten pułap, a więc de facto decydujemy się na to, że coraz więcej będzie tych treści usuwanych.
To jeszcze, żebyśmy mogli tak domknąć, wspomniałeś o API. Czy to wymagało od ciebie umiejętności programistycznych, zatrudnienia sztabu informatyków, czy może jest to prostsze niż się wydaje?
Ogólnie rzecz biorąc, jest to rzecz prosta w tych czasach. Natomiast rzeczywiście w moim przypadku, bo rozwiązanie oczywiście do tego samego celu można dążyć z wieloma drogami. W moim przypadku jest to zaprogramowane w języku PHP, połączenie z API i prostym skryptem. Natomiast to nie jest jakieś wielkie przedsięwzięcie, nad którym siedział sztab programistów z jakimiś product managerami przez wiele miesięcy czy tygodni. Nie. To jest praca na kilka godzin programisty, możliwa do wdrożenia w każdym portalu, w każdym CMS-ie, czy w WordPressie, czy w jakimś unikalnym systemie danego portalu, bo te portale mają bardzo różnorodne systemy i naprawdę nie wymaga to wielkiej wiedzy programistycznej, ani dużego doświadczenia. Przeciętny programista sobie z tym poradzi. Oczywiście nie musi być to programista PHP, w każdym innym języku też to jest możliwe do wykonania.
Czyli rozumiem, polecasz takie rozwiązanie, no bo nie widzę minusów tak naprawdę. 7 tysięcy komentarzy, trzeba by siedzieć dzień i noc, a tutaj robi się to automatycznie.
Zdecydowanie jest to wielka oszczędność czasu dla redakcji, ale przede wszystkim jest poprawiona jakość dyskusji w portalu i zwykli użytkownicy nie muszą po prostu tych nienawistnych komentarzy czytać, a często są kierowane pod adres zwykłych ludzi, bo może gdy jeszcze to dotyka polityka, to te osoby są bardziej odporne na krytykę i różne komentarze. Natomiast gdy piszemy o przeciętnym człowieku, który coś osiągnął, a później czytamy o nim kilkadziesiąt wpisów, które są pełne hejtu, nienawiści, to naprawdę współczujemy i tej osobie.
Paweł Jędrusik, tvs.pl.
Fotografia w dzisiejszych czasach, no można dużo o niej powiedzieć tak na dobrą sprawę. Już na razie zostawmy AI, ale myślę, że fotografia w internecie, no zyskuje czy traci? Jakie jest twoje zdanie?
Fotografia w internecie teraz pojawia się tak naprawdę wszędzie, bo każdy może być fotografem. Widzimy często zdjęcia wykonywane przez osoby, które zawodowo nie zajmują się zdjęciami, ale takie fotografie trafiają między innymi na różne grupy. No i trzeba przyznać, że często to zwykli ludzie są pierwsi na miejscu danego zdarzenia, są w stanie zrelacjonować coś. Natomiast dobra fotografia, moim zdaniem, nadal ma dużą siłę i ona jest w stanie się obronić i uważam, że nieco w dzisiejszych czasach trochę jej brakuje w mediach, a szkoda, bo uważam, że powinno być więcej zdjęć, które są przyjemne dla oka, które są dobrymi zdjęciami, nad którymi trzeba się pochylić, trochę pomyśleć.
Ale też oprawa artykułu na stronie internetowej no nie istnieje bez fotografii. Karmimy się oczami jednak trochę, tak patrząc na ten tekst.
To fakt. Trzeba przyznać, że nawet jeżeli artykuł jest publikowany w mediach społecznościowych, no to czymś musimy tego widza, odbiorcę skusić, żeby on kliknął w link, przeczytał artykuł. Oczywiście możemy tu mówić o tytule, który go zainteresuje, ale jednak zdjęcie ma w sobie to coś, że przyciąga. Wiemy, że często media stosują tak zwane zaślepki, czyli takie grafiki, gdy nie mają fotografii, która mogłaby zilustrować dany temat lub gdy coś dzieje się na tyle szybko, że trzeba cokolwiek podłożyć do danego tekstu. Natomiast tak, zdjęcie ma siłę i potrafi przyciągnąć widza i myślę, że dlatego warto dobre zdjęcia publikować.
Dobre zdjęcie warte tysiąc słów, ale chciałem też odbić od ciebie pewną teorię. Jak są relacje i mamy 89 zdjęć na przykład, chyba lepiej byłoby wrzucić ich trochę mniej, ale tych najlepszych?
Zgadzam się z tym, dlatego że wiele mediów niestety idzie w ilość, nie jakość. Oczywiście jest to podyktowane często potrzebą opublikowania dużej liczby zdjęć, dlatego żeby mogli na nich się zobaczyć uczestnicy danego wydarzenia. Jest to z pewnością potrzebne. No, wiele osób poszukuje później fotografii i szuka się na nich. Natomiast internet ma to do siebie, że jest pojemny. To nie jest gazeta, gdzie mamy ograniczoną liczbę, ograniczoną ilość miejsca i tych zdjęć zamieścimy kilka, jedno, dwa, może trzy. Natomiast internet przyjmie wszystko. Tak przyjęło się mówić. I może troszeczkę ze względu na to, że tych zdjęć jest zbyt dużo, to też się w nich gubimy. Nie umiemy rozpoznać, kiedy zdjęcie jest dobre, mamy przesyt, nie chce nam się klikać. Taki zabieg ma i plusy, i minusy, choć ja jestem raczej zwolennikiem w ograniczeniu liczby takich tych fotografii, a skupieniu się na tym, żeby one po prostu były dobre i relacjonowały dane wydarzenie w sposób rzeczowy, w sposób odpowiedni, tak jak to faktycznie wyglądało.
Czyli mniej może znaczyć więcej tak naprawdę w tym wypadku. Ale mam przykład jeden i tutaj możemy już wskoczyć trochę w AI, w sztuczną inteligencję. Była sytuacja nietypowa, koń na klatce schodowej. I tutaj nikt nie zrobił zdjęcia, bo to był człowiek, który ukradł konia, jeśli dobrze pamiętam, wprowadził go na klatkę, chciał go trzymać u siebie w mieszkaniu. No i tutaj w sukurs przybyła sztuczna inteligencja, dobry prompt i zrobienie takiego zdjęcia, którego no, nie mogliśmy zrobić, nie mogliśmy mieć. Sytuacja zupełnie nietypowa. I pytanie do ciebie, jak na to byś patrzył, bo to taka dziwna rzecz, ale w jakiś sposób sobie poradziliśmy.
My nie unikniemy sztucznej inteligencji, zarówno w kwestii fotograficznej, ilustrującej, jak i w innych dziedzinach życia i to jest po prostu nieuniknione. Natomiast to, czego ja się obawiam, to zalew fake newsów, zalew fałszywych informacji, bo teraz za pomocą sztucznej inteligencji będziemy w stanie wykreować wszystko, co tylko nam się podoba. I niestety sztuczna inteligencja i po tym, jak ja oglądałem niektóre kreacje, które ona stworzyła, jest coraz doskonalsza i będą, myślę, duże problemy w tym, żeby rozpoznać obraz, czy jest on wytworem człowieka, czy jednak komputera. Ja jednak uważałbym na to, co dzieje się ze sztuczną inteligencją, ponieważ no chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że fotografia może być użyta do niecnych celów, do siania dezinformacji i tu widzę zagrożenia. Widzę też zagrożenia w tym, że niektórzy mogą chcieć używać jej do oszustwa, choćby w konkursach fotograficznych, choćby oszukując swoich znajomych, publikując zdjęcia, bo przecież teraz za pomocą jednego kliknięcia możemy znaleźć się na Malediwach, gdzie nigdy tak naprawdę nie byliśmy. Także obawiam się, że może dojść do tworzenia też sztucznych żyć, których my tak naprawdę nie mamy, a będziemy się nimi chcieli pochwalić przed znajomymi.
Sam zrobiłem takie zdjęcie, że jestem w stroju kosmonauty. To przecież nieprawda, ale też nikt by w to, podejrzewam, nie uwierzył. To trzymając się jeszcze tej sztucznej inteligencji, mamy też taki miernik, można powiedzieć, coraz lepiej to robi, to co robi. Kiedyś miała problem z palcami i te palce wyglądały nienaturalnie, było ich strasznie dużo, a teraz już faktycznie jest to coraz lepsze, czyli idzie to do przodu. No.
Ja myślę, że możemy porównać rozwój sztucznej inteligencji ogólnie do rozwoju technologii. No przecież gdy pojawiały się pierwsze aparaty cyfrowe, no to one nie były bardzo zaawansowane technologicznie. Początkowo niechętnie stosowano je do zawodowej pracy, ale ten rozwój był jednak coraz szybszy, a teraz aparaty na film przeszły do lamusa. No już tak naprawdę ja to nazywam w cudzysłowie, tacy pozytywni wariaci się tym interesują, ale nikt nie korzysta z takich aparatów albo naprawdę jednostki do zawodowej pracy, więc myślę, że to jest kwestia czasu, gdy my nie będziemy w stanie rozróżnić wytworu sztucznej inteligencji. Teraz funkcjonują w internecie narzędzia, które oceniają, analizują ten obraz i są w stanie nam powiedzieć, czy jest to wytwór sztucznej inteligencji, czy też nie. Natomiast co jest trudnego? Trudnego jest to, że my zazwyczaj patrzymy na zdjęcie przez ułamek sekundy. I jeżeli ktoś nie przyjrzy się takiej fotografii, to nie wychwyci od razu, że coś tutaj jednak nie gra, że coś nie pasuje. A to są, tak jak wspomniałeś, często błędy w postaci liczby palców, czy nagle osoby, która przenika przez ścianę, bo takie błędy też się pojawiają. Ale myślę, że to kwestia czasu, stety lub niestety. Nie chciałbym też demonizować sztucznej inteligencji, bo to też nie jest tak, że ona nam jest niepotrzebna, bo będzie wiele dziedzin, gdzie na pewno się przyda i ułatwi pracę wielu osobom. Boję się natomiast intencji ludzi i wykorzystywania jej nie do tego, do czego wykorzystana powinna być.
Portale internetowe, portale lokalne i większe, to jest już nowa technologia, z którą jesteśmy zapoznani, która tak naprawdę znakiem czasów naszych jest, ale można tak naprawdę obserwować unowocześnienia, udogodnienia, jeśli chodzi o takie formy, które wydałoby się już mają wszystko za sobą, też tam można wdrażać nowe rozwiązania. Przykład takiej ewolucji już za nami, plus garść refleksji dotyczących fotografowania, zdjęć, internetu, sztucznej inteligencji, a świat nowych mediów jeszcze się nie kończy. Tak naprawdę dopiero się zaczęło nasze spotkanie i za chwilę wrócimy z kolejnymi rozmowami. W audycji powracamy teraz na forum mediów lokalnych Lokalsi 4.0. W marcu Stowarzyszenie Mediów Lokalnych zaprosiło ekspertów, ekspertki z dziedzin powiązanych z mediami i te osoby mogły zabrać głos w trakcie tego wydarzenia. Potem wręczono nagrody, poznaliśmy już dwóch laureatów, natomiast teraz kilka słów od osób, które były bezpośrednio zaangażowane w organizację tego właśnie spotkania. Całe forum odbyło się bowiem w kampusie Google for Startups w Warszawie, co wskazuje bezpośrednio na organizację, która była partnerem, współorganizatorem tego wydarzenia. Mowa oczywiście o wielkim G, czyli o Google. Zapraszam teraz na drugą część relacji.
Magda Kotlarczyk, Country Director Google Polska.
Google i media lokalne, czy to jest połączenie naturalne, czy to jest coś, co się wydarzyło przez przypadek? Jaka historia za tym stoi? To mnie bardzo interesuje.
To jest absolutnie bardzo naturalne połączenie, bo Google świętuje 25 lat i dużo rzeczy przez ten czas się zmieniło, ale nie zmieniła się jedna rzecz, nasza misja. Naszą misją jest organizowanie informacji i czynienie ich powszechnie dostępnymi. A media lokalne są tym pierwszym ogniwem organizacji tej, czyli tak naprawdę realizacji naszej misji. Dlatego taka przyjaźń Google'a z mediami lokalnymi trwa od bardzo dawna. W Polsce konkretnie już chyba trzeci rok z rzędu jesteśmy partnerem konferencji Stowarzyszenia Mediów Lokalnych, ale też partnerem tej gali, która pokazuje, jakie są najlepsze praktyki mediów lokalnych i trochę chwali te najlepsze artykuły, zdjęcia, wywiady.
Trochę tak chyba trzeba, tak sobie myślę, czasem popchnąć kogoś, kto robi coś w swoim internetowym światku, na swoim poletku cały czas, pokazać mu, że to jest ważne. Pani jest, zdaje się, fanką chyba takich mediów lokalnych rozwiązań.
Jestem fanką mediów lokalnych, bo każdy z nas należy do jakiejś społeczności. Tak jak tutaj mówiliśmy na tej gali, wszystko zaczyna się od tej małej ojczyzny, jaką jest lokalna społeczność, czy to danego miasteczka, miasta, czy nawet dzielnicy. I dlatego bardzo kibicuję i bardzo podziwiam pracę dziennikarzy i redaktorów mediów lokalnych.
25 lat Google. Jak przez ten czas zmieniło się dziennikarstwo? Myślę, że możemy mówić o kilku skokach, jeśli nie o jednym bardzo potężnym, bo portale rozwinięte, media społecznościowe również, no to wszystko nabrało, myślę, niesamowite tego tempa.
Rzeczywiście teraz żyjemy w czasach, które wydaje się nam, że tylko przyspieszają, ale kto jak nie dziennikarze potrafią tą rzeczywistość uchwycić, opisać, wytłumaczyć. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby rozumieli, jakie są potrzeby użytkowników, słuchaczy, czytelników i bardzo podziwiamy, jak zwłaszcza media lokalne są blisko swoich odbiorców.
Myślałem też o narzędziach, które się pojawiły, bo to też jest cały kolejny toolbox, powiedzmy, skrzynka z narzędziami. Ona jest wypełniona po brzegi teraz.
To prawda. Technologia też w dziennikarstwie pokazuje, że może usprawnić po prostu pracę redakcji. Mówiliśmy jakiś czas temu, że akurat technologia w wypadku mediów lokalnych jest o tyle ważna, że ona może wyręczyć redakcję w zadaniach, które w małych redakcjach, na które nie ma rąk do pracy po prostu, tak? I dlatego mnie się wydaje, że adopcja różnych nowinek technologicznych dla newsroomów właśnie wśród lokalnych redakcji przychodzi w pierwszej kolejności, tak? Bo oni widzą w niej po prostu rozwiązanie, pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu zespołu redakcyjnego.
Marek Miller, Strategic Partner Manager dla Google.
To wydarzenie jest blisko dziennikarzy, dziennikarzy lokalnych, portali, nowych, nowoczesnych rozwiązań i pytałem już o to też wcześniej, czy to jest takie połączenie naturalne, to jest taka symbioza?
Tak, tak. W tym momencie myślę, że patrząc na to, gdzie są odbiorcy, nie można w żaden sposób pominąć platform cyfrowych, ponieważ tam są właśnie, przepraszam za powtórzenie, odbiorcy treści, w szczególności odnosząc się do bieżącego wydarzenia, treści lokalnych, dziennikarzy, którzy są najbliżej swoich społeczności.
Google oferuje tutaj wsparcie, ale ma też dużo narzędzi dla redakcji lokalnych i tych, którzy chcą tworzyć właśnie z pomocą nowych technologii. Myślę tu o Google News Initiative, myślę tutaj o Pinpointie też. Nadchodzi też nowa era notatek, co zostało też ogłoszone. Także tych narzędzi w skrzynce dziennikarskiej, czy w plecaku, czy w torbie pojawia się też coraz więcej.
Padło tutaj moje ulubione słowo, czy też nazwa mojego ulubionego narzędzia, jakim jest Pinpoint, które jest częścią całego zestawu narzędzi dedykowanych dziennikarzom. Ono się nazywa Journalist Suite, czyli taka teczka dziennikarska z różnego rodzaju narzędziami dla dziennikarzy. Pinpoint jest moim ulubionym narzędziem, ponieważ odnosi się do trzonu tego, czym jest Google, czyli jest wyszukiwarką. Pinpoint jest wyszukiwarką treści z przeznaczeniem tylko i wyłącznie dla dziennikarzy. Dziennikarze, korzystając z materiałów dowolnego formatu, czy to PDF-y, czy zdjęcia, czy treści audio nawet, mogą przeszukiwać, czy historię maili, mogą przeszukiwać te treści pod kątem słów kluczowych.
Czy to pracę, znaczy wiem, że to pracę ułatwia na pewno, ale to jest, tak będzie wyglądała teraz praca dziennikarska, że mamy właśnie dostępne narzędzia, które wykonają za nas przynajmniej część jakiejś pracy albo przygotowania?
Bardzo dobre pytanie. Głównym, w moim rozumieniu, głównym zadaniem dziennikarzy jest właśnie research, czyli poszukiwanie, czyli to kluczowe słowo search, którego już użyłem, pojawia się tutaj w tym terminie. Dziennikarze szukają historii, szukają tematów interesujących otaczającej je społeczności. To, co my oferujemy, między innymi za pomocą Pinpointa, to są tylko narzędzia, które im mają w tej pracy pomóc, natomiast na samym końcu jest zawsze człowiek. To człowiek napisze tą historię, mimo że z pomocą różnych narzędzi, nawet jeżeli w dzisiejszej dobie rozmawiamy o sztucznej inteligencji, to jednak na samym końcu jest zawsze człowiek, który powinien zweryfikować, sprawdzić tą informację pod kątem jej prawdziwości, jakości treści oraz przekazu, który chce wygenerować do finalnego odbiorcy.
Dzisiaj jesteśmy po konferencji, znaczy w tym momencie, jak nagrywamy tę rozmowę, i tutaj sztuczna inteligencja była w głównej roli. Znaczy tutaj padało też ze sceny wielokrotnie, że to jest tak, że ona nie będzie za nas czegoś robiła, że bez tego człowieka, który poprowadzi albo przynajmniej będzie z nią współpracował, że to nie będzie wtedy działało. Zgadza się pan z tym?
Całkowicie się z tym zgadzam i uważam, że właściwym, odpowiedzialnym i zrównoważonym wykorzystaniem sztucznej inteligencji nie jest myślenie o niej jako o narzędziu, które zastąpi pracę ludzką. Jest myślenie o niej jako narzędziu, które ją uzupełni. Osobiście tutaj pozwolę sobie dodać, że dla mnie sztuczna inteligencja jest tak naprawdę wschodem dla zmian na rynku pracy, ale pomoże ona stworzyć miejsca pracy, jakich jeszcze w tym momencie nie znamy.
W świecie nowych mediów staram się, żeby pojawiały się różne formuły. To, można powiedzieć, kolejna relacja w jeszcze trochę innej formie niż było to ostatnio. lokalsi4-0.pl. To jest strona, na którą mogą Państwo wskoczyć, jeśli interesują Państwa te wątki, które poruszane były w trakcie Forum Mediów Lokalnych. Tam są też wystąpienia, które są zarejestrowane, które są załadowane na platformę YouTube i można je odtworzyć. Gwarantuję, kawał dobrej wiedzy, jeśli chodzi o spotkanie dzisiejsze nasze, no to mamy jeszcze jedną część przed nami. Teraz krótka przerwa, a potem właśnie wspomniana ostatnia część. Czwarte Ogólnopolskie Forum Mediów Lokalnych w marcu odbyło się w Warszawie, przyciągnęło pasjonatów, pasjonatki nowych technologii, te osoby, które chcą być na bieżąco, te osoby, które nowe rozwiązania rozpatrują raczej, jeśli chodzi o szanse i to, co mogą dać. Tematem, motywem przewodnim była sztuczna inteligencja, ale była też mowa o gamifikacji, jak reklamy w wyszukiwarce mogą przynosić ruch na strony internetowe na przykład. Była też mowa o Google News Initiative i wielu innych tematach. A jeśli chodzi o nasze spotkanie i naszą relację, to wskakujemy teraz w ostatnie spotkanie, ostatnią rozmowę, która zamyka tę relację i nie przedłużając, myślę, że możemy teraz oddać głos organizatorowi.
Piotr Piotrowicz, prezes Stowarzyszenia Mediów Lokalnych.
Musimy podsumować dzisiejsze wydarzenie i nie bez znaczenia jest tutaj też e-journalizm. Mówimy o nowych technologiach, ale mówimy przede wszystkim o ludziach, o historiach, które mają do opowiedzenia i o tym, co się dzieje u nich. Ale to jest nie bez wpływu też, tak padło dzisiaj tutaj, że to nie jest bez wpływu na ten ogólny obraz Polski, świata czasem.
Musimy powiedzieć o dwóch rzeczach, jeżeli podsumowujemy dzisiejszy dzień. Pierwsza jest konferencja Forum Mediów Lokalnych Lokalsi 4.0 poświęcona przede wszystkim sztucznej inteligencji i wyzwaniom i szansom, które ona daje mediom, przede wszystkim mediom lokalnym. My jesteśmy Stowarzyszeniem Mediów Lokalnych, dlatego szukamy odpowiedzi na to zagadnienie, która mogła być wykorzystana przez media lokalne. I wydaje mi się, że dzisiejsze forum, dzisiejsza konferencja dała bardzo dużą dawkę wiedzy dla wydawców i dziennikarzy mediów lokalnych w tym zakresie. Pokazała, jakie są możliwości dzięki sztucznej inteligencji, ale pokazała też niebezpieczeństwa, które wiążą się z zawierzeniem sztucznej inteligencji dziennikarstwa. Jednak prawdziwe dziennikarstwo to dziennikarz, a dziennikarz to żywy człowiek z emocjami, z umiejętnością obserwacji świata, z umiejętnością wnikliwego wejścia w problemy, które nas otaczają i obiektywnej oceny tego, co wiąże się z jego pracą. Ja myślę sobie, że ci, którzy brali udział w dzisiejszej konferencji, a było tutaj prawie 200 osób w szczytowym momencie, na pewno nie żałują tego. Stało się jasne, że dziennikarstwo w mediach lokalnych to nie jest tylko i wyłącznie takie sobie pisanie, to jest naprawdę wykonywanie zawodu dziennikarza z powołaniem i na wysokim poziomie. I myślę, że gala wręczenia nagród w naszym konkursie między innymi to zadanie wypełniła.
Wracając jeszcze do konferencji i tego właśnie, o czym pan wspomniał, że to mogą być szanse, to są narzędzia. Dziennikarz oczywiście jest dziennikarzem, ale są narzędzia, których jest mnóstwo. Jak pojawiały się slajdy, na których były narzędzia, telefony wędrowały w górę, wszyscy robili zdjęcia, więc możemy mówić też o takiej swojego rodzaju klęsce urodzaju, jeśli chodzi o narzędzia, prawda? O to, z czego możemy skorzystać.
Tak, narzędzi mamy mnóstwo. Są narzędzia open source'owe, darmowe i są narzędzia, za które trzeba zapłacić. Rzeczywiście widać było w czasie konferencji, że uczestnicy bardzo dużo robili zdjęć. Moim zdaniem niepotrzebnie, dlatego że na stronach internetowych stowarzyszenia wszystkie dzisiejsze prezentacje będą sukcesywnie prezentowane, sukcesywnie pokazywane. Cała konferencja została zarejestrowana i my będziemy starali się wykorzystać tę wiedzę, tę ogromną wiedzę, którą prelegenci dzisiaj przekazali w codziennej praktyce wydawnictw lokalnych. Co więcej, jako stowarzyszenie będziemy promowali niektóre rozwiązania i wchodzili w interakcje z tymi dostawcami, którzy zechcą współpracować z nami w szerszym zakresie. Po to jest stowarzyszenie, żeby ułatwiać wydawcom lokalnym wykonywanie ich niełatwej pracy. Ja tutaj mówiłem, że wydawnictwa lokalne i media lokalne są w niebywale trudnej sytuacji, dlatego że my generalnie rzecz biorąc wychodziliśmy z druku, z printu. Dzisiaj ludzie nie chcą czytać drukowanych gazet. Ludzie chcą mieć przekaz cyfrowy. To, żeby szybki to jest oczywiste, ale przekaz cyfrowy, czyli mieć to na komórce, mieć to w laptopie czy telewizorze, chcą po prostu to oglądać. My musimy im dać szansę taką.
Świat nowych mediów, a właściwie dzisiejsze wydanie naszej audycji powoli dobiega końca. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Byliśmy na Forum Mediów Lokalnych, Lokalsi 4.0. To forum oczywiście odbyło się już jakiś czas temu. To była relacja, niemniej miło przenieść się tam raz jeszcze, posłuchać tych wszystkich głosów i zebrać trochę wiedzy. Żywię taką szczerą nadzieję, że było to dla Państwa ciekawe. No, sztuczna inteligencja, która moderuje czy też akceptuje komentarze na portalu internetowym. No, przyszłość jest dzisiaj. Adres strony internetowej lokalsi4-0.pl. Przypominam, tam wystąpienia, materiały, informacje o ekspertach i ekspertkach, którzy mówili do Państwa. Jeśli chodzi o nasze spotkania, no to oczywiście spotykamy się też za tydzień. Już teraz zapraszam, w piątek po 11 będziemy mówić o tym, czym jest cyberhigiena, kiedy warto ją wdrażać, jakie mogą być pierwsze kroki i dlaczego to ważne, zwłaszcza dla ludzi młodych. Świat nowych mediów odmeldowuje się teraz w osobie prowadzącego, Filip Jędruch. Kłaniam się nisko, bardzo Państwu dziękuję za ten wspólny czas i życzę wszystkiego dobrego oczywiście. Do usłyszenia.